Rozpoczynamy serwis informacyjny.
Ojciec Święty Franciszek zakończył wizytę apostolską w Demokratycznej Republice Konga i rozpoczął pielgrzymkę w Sudanie Południowym.
Rano przed wylotem do sudańskiej stolicy papież spotkał się w Kinszasie w siedzibie Krajowej Konferencji Biskupiej Konga z księżmi biskupami.
W swoim przemówieniu wezwał ich do pielęgnowania bliskości z Panem, aby być Jego wiarygodnymi świadkami i rzecznikami Jego miłości wobec ludzi.
Carissimi. Najmilsi, nie lękajcie się być prorokami nadziei dla ludu, zgodnymi głosami pociechy od Pana, radosnymi świadkami i głosicielami Ewangelii, apostołami sprawiedliwości, samarytaninami solidarności. Bądźcie świadkami miłosierdzia i pojednania pośród przemocy rozpętanej nie tylko przez eksploatację zasobów oraz konflikty etniczne i plemienne, ale także i przede wszystkim przez mroczną siłę złego, nieprzyjaciela Boga i człowieka.
Po spotkaniu z kongijską konferencją biskupią Ojciec Święty udał się do Sudanu Południowego. Do Dżuby przybył po godzinie 14 czasu polskiego.
W sudańskiej stolicy papież spotkał się m.in. z prezydentem kraju, a następnie z przedstawicielami władz, społeczeństwa i korpusu dyplomatycznego.
W swoim przemówieniu biskup Rzymu apelował o położenie kresu wojnie, przemocy i nienawiści. Nadszedł czas, by powiedzieć dość przelewania krwi, konfliktów, przemocy i wzajemnych oskarżeń, dość niszczenia, czas budować, mówił do sudańskich władz i korpusu dyplomatycznego papież Franciszek.
Przyszłe pokolenia będą oddawały hołd waszym imionom lub zatrą pamięć o nich, w zależności od tego, co czynicie obecnie, bo tak jak rzeka opuszcza swoje źródła, by rozpocząć swój bieg, tak bieg historii zapomina o wrogach pokoju, a upamiętnia tych, którzy pracują na rzecz pokoju, bowiem jak uczy Pismo Święte, kto zaprowadza pokój, zostawi potomstwo.
W Sudanie Południowym Ojciec Święty będzie przebywał do niedzieli. Poszczególne punkty jego pielgrzymki do Afryki transmitują Radio Maryja i Telewizja Trwam.
Rząd przygląda się pozostałym branżom, które są zależne od gazu. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że rząd reaguje na bieżąco.
Od 1 kwietnia do końca tego roku zamrożona zostanie cena gazu dla piekarni i cukierni. Przedsiębiorcy zapłacą za surowiec nie więcej niż 200 zł i 17 groszy za megawattogodzinę.
Jest to istotna pomoc dla tego sektora, ponieważ większość piekarni używa gazu do produkcji wyrobów. Skorzysta około 2700 przedsiębiorców.
Premier Mateusz Morawiecki był pytany w piątek na konferencji prasowej, czy także inne sektory, jak na przykład mała gastronomia, mogą liczyć na niższe stawki na błękitne paliwo.
Tutaj, szanowni państwo, przeglądnęliśmy wszystkie branże i te, które są najbardziej zależne od gazu. Co to znaczy najbardziej zależne? To znaczy, że największa proporcja kosztów do łącznych przychodów czy do dochodów występuje w danej branży. I branża piekarnicza, cukrownicza właśnie się takimi cechami charakteryzują. My oczywiście przeglądamy pozostałe tak zwane PKD, czyli branże, podbranże i reagujemy tutaj na bieżąco. Na ten moment Ministerstwo Rozwoju, które odpowiada za te sprawy gospodarcze wraz z Ministerstwem Klimatu, wyłoniło te branże i one otrzymają tę dodatkową pomoc.
Dzięki zaproponowanemu przez rząd rozwiązaniu ceny gazu dla piekarni będą nawet trzykrotnie niższe niż obecnie. Z rozwiązania będą mogły skorzystać małe i średnie firmy.
Aby uzyskać pomoc, przedsiębiorstwo będzie musiało złożyć wniosek do operatora sieci gazowej. Wnioski będą weryfikowane na podstawie kodu PKD.
W przeddzień Światowego Dnia Walki z Rakiem polski rząd podsumował swoje dotychczasowe działania dotyczące onkologii.
Zapowiedział też kolejne. To zwiększenie nakładów, nowa organizacja leczenia i inwestycje w infrastrukturę szpitalną. Więcej Anna Wusek.
Premier Mateusz Morawiecki na konferencji prasowej w Gliwicach podkreślał, że działania systemowe to klucz do walki z nowotworami, które są plagą dzisiejszej cywilizacji. Stąd decyzje dotyczące zmiany systemu leczenia raka z perspektywy pacjenta w ramach Krajowej Sieci Onkologicznej, a także większe nakłady finansowe. Do 2030 roku będzie to co najmniej 10 miliardów złotych w ramach różnych programów. 6 marca ruszy też nowy konkurs dla szpitali, które zapewniają kompleksowe leczenie onkologiczne w Polsce. Minister zdrowia Adam Niedzielski powiedział, że konkurs dotyczy projektów infrastrukturalnych. Na ten cel trafi 2,5 miliarda złotych.
I te środki chcemy przeznaczyć na finansowanie naprawdę dużych projektów. Tutaj limit dla jednego projektu wynosi blisko 300 milionów złotych, a wartość minimalna takiego projektu, jakie będziemy przyjmowali do finansowania, to jest minimum 50 milionów. Czyli mówimy o dużych przedsięwzięciach, o takim konkursie, który jakościowo zmieni infrastrukturę szpitalnictwa onkologicznego.
Grażyna Ignaczek-Bandych, szef Kancelarii Prezydenta, powiedziała, że projekty te będą finansowane z Funduszu Medycznego. Jego powstanie to zasługa jednej z inicjatyw legislacyjnych prezydenta Andrzeja Dudy.
Fundusz Medyczny powstał właśnie po to, żeby finansować diagnostykę, wykrywanie i leczenie na najnowocześniejszych technologiach z zastosowaniem najlepszego sprzętu chorób nowotworowych i chorób rzadkich.
Jutro przypada Światowy Dzień Walki z Rakiem. Co roku z powodu nowotworów umiera ponad 100 tysięcy Polaków.
Poseł PiS Grzegorz Matusiak zamierza pozwać szefa PO Donalda Tuska za jego słowa o tym, że nikt nie strzelał do górników w lutym 2015 roku.
Były premier na jednym ze spotkań w listopadzie ubiegłego roku powiedział, że zdanie o tym, iż rząd Ewy Kopacz strzelał do górników, jest kłamstwem. Szef PO podkreślał też, że nie widział żadnego rannego górnika.
Ta wypowiedź Donalda Tuska oburzyła m.in. posła Grzegorza Matusiaka, który zorganizował w 8. rocznicę tamtych zdarzeń konferencję prasową. Polityk PiSu zapowiedział na niej podjęcie kroków prawnych wobec lidera PO.
Przede wszystkim będę żądał, bo przygotowuję pozew przeciwko panu Donaldowi Tuskowi, przeprosiny dla tych górników, którzy zostali w tym czasie ranni, ale również zadośćuczynienia i również przekazania środków na rzecz Fundacji Rodzin Górniczych. Nie może być tak, że dzisiaj politycy używają słów kłamstw, które mają przede wszystkim zmienić fakty.
Obecny na konferencji był także m.in. górnik Marcin Grela, który został postrzelony podczas demonstracji w Jastrzębskiej Spółce Węglowej w 2015 roku.
Policja tutaj stała zaraz pod spółką, praktycznie 4 metry od nas. Ja zostałem postrzelony tutaj w skroni z 4 metrów, z 4 może 5 metrów. Leżałem ponad miesiąc w szpitalu, prawie 2 miesiące. No, same traumatyczne wspomnienia.
Przypomnijmy, 8 lat temu policja użyła m.in. armatek wodnych i broni gładkolufowej przeciwko osobom, które chciały wedrzeć się do Jastrzębskiej Spółki Węglowej w Jastrzębiu-Zdroju. Poszkodowanych zostało kilkanaście osób.
W maju 2016 roku prokuratura uznała, że policja nie przekroczyła uprawnień i umorzyła śledztwo w tej sprawie.
Przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel zapewnił, że Unia Europejska będzie wspierać Ukrainę wszystkimi możliwymi środkami i tak długo, jak to potrzebne.
Bruksela na razie nie złożyła Ukrainie żadnych deklaracji dotyczących negocjacji akcesyjnych czy samego członkostwa we wspólnocie.
W Kijowie odbył się w piątek pierwszy szczyt Unia Europejska-Ukraina od początku rosyjskiej agresji, a także od przyznania Ukrainie przez Radę Europejską statusu kraju kandydującego.
Do stolicy Ukrainy przybył m.in. szef Rady Europejskiej Charles Michel.
Ponieważ jako Ukraina i Unia Europejska jesteśmy rodziną, przyszłość Ukrainy jest w Unii Europejskiej. Ukraińcy jasno wybraliście wolność, demokrację i rządy prawa, a my w Unii Europejskiej zdecydowaliśmy, że wasza przyszłość jest z nami w naszej wspólnej Unii Europejskiej.
Your destiny is our destiny. Ukraina wysłała wniosek o członkostwo kilka dni po rosyjskiej napaści. W czerwcu ubiegłego roku uzyskała status kraju kandydującego. Teraz władze w Kijowie oczekują, że do końca roku rozpoczną negocjacje członkowskie.
W deklaracji przyjętej na zakończenie szczytu napisano, że decyzję o dalszych krokach Unia Europejska podejmie po spełnieniu przez Ukrainę wymogów dotyczących m.in. walki z korupcją czy reform w sądownictwie.
W Bratysławie na Słowacji odbył się w piątek szczyt przewodniczących parlamentów państw Grupy Wyszehradzkiej. Z naszego kraju w spotkaniu udział wzięli marszałek Sejmu Elżbieta Witek oraz marszałek Senatu Tomasz Grodzki.
Podczas szczytu przedstawiciele Polski, Czech, Słowacji i Węgier wspólnie potępili agresję Rosji i zapowiedzieli dalsze wsparcie dla Ukrainy. Ich dyskusja dotyczyła też kryzysu energetycznego i zabezpieczenia granic strefy Schengen.
Marszałek Sejmu Elżbieta Witek w trakcie wspólnej konferencji prasowej powiedziała, że to spotkanie pokazało, iż format V4 nadal jest potrzebny.
Spotkaliśmy się w wyjątkowo trudnym, przełomowym czasie nie tylko w Europie, ale i na świecie. Mamy wojnę, pełnoskalową wojnę za naszą wschodnią granicą i ona determinuje właściwie wszystko. Mówiliśmy wielokrotnie jednym głosem i dzisiaj państwa Europy Zachodniej mówią, że trzeba było nas słuchać, że my mieliśmy rację. To pokazuje, że warto się spotykać, warto rozmawiać i że dziś właśnie w tej bardzo trudnej, wyjątkowo trudnej sytuacji zaczyna się zmieniać geopolityka, że ciężar przesuwa się w kierunku Europy Środkowo-Wschodniej, że nasz głos liczy się, że naszego głosu się słucha. A jeżeli jest to głos, który jest głosem czterech państw, to jest on czterokrotnie zwiększony.
Nieoficjalnie wiadomo, że grupa V4 w wielu sprawach jest podzielona. Różnice zdań dotyczyły m.in. nawiązania współpracy energetycznej z Chinami.
Według Węgrów kraj ten nie jest wobec nas wrogo nastawiony. Innego zdania byli m.in. Czesi. Węgierscy politycy mówili też, że wspólnota nie powinna wykluczyć powrotu do współpracy gospodarczej z Rosją, gdyby na przykład nastał pokój.
Reszta państw V4 mówiła, że obecnie współpraca z Rosją jest niemożliwa, a partnerów powinniśmy szukać wśród krajów podzielających nasze wartości.
Był to serwis informacyjny w Radiu Maryja.